Panie braterstwo, jako że być może słuchając już dosyć długo w dniu dzisiejszym, możemy się czuć odrobinę zmęczeni, to chciałbym, abyśmy w tej chwili przypomnieli sobie niektóre słowa z Pisma Świętego, które nie będą niczym trudnym, aczkolwiek jestem absolutnie przekonany i pewny tego, że te słowa, które będziemy tutaj wspominać, są niezmiernie ważne w życiu każdego chrześcijanina. A jako tematowy fragment chciałbym, abyśmy wykorzystali słowa apostoła świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan od 17 wersetu. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Temat tego rozważania nazwałem słowami uczniów, którzy prosili naszego Pana, aby przekazał im, w jaki sposób powinni się modlić, aby ich modlitwy były wysłuchane i żeby przez te modlitwy mogli sprowadzić na siebie i swoich najbliższych Boże błogosławieństwo. I temat nazwałem: Panie, naucz nas modlić się. Również i w tym rozważaniu nie zamierzam udzielać instrukcji, jak należy to robić, dlatego że ktoś tego nie umie, bo to ma wynikać z zawartości naszego serca, z chęci pozyskania Bożego błogosławieństwa, a nie mają one przebiegać nasze modlitwy jako jakaś reprodukcja czy powtarzanie według jakiegoś szablonu, jakiegoś wzoru, który nie do końca przemyślanie, tylko powtarzamy dlatego, że mamy zapisane, że powinniśmy się modlić. Absolutnie nie. Apostoł pisze, abyśmy bez przestanku, to znaczy ciągle się modlili i za wszystko dziękowali. Czy więc mamy przez to rozumieć, że w naszym codziennym chrześcijańskim życiu nie mamy robić nic innego, tylko się modlić? Przede wszystkim chodzi tutaj, aby zawsze każde dziecko Boże odczuwało potrzebę modlitwy i miało świadomość tego, że jest to coś nieodzowne w życiu chrześcijanina i że bez modlitwy żyć jest naprawdę bardzo trudno. Mając tą świadomość, że modlitwa jest taką szczerą rozmową z samym Panem Bogiem, to właśnie pod tym kątem powinniśmy mieć tą świadomość, że całe życie nasze powinno być tą bezustanną modlitwą. Nie dlatego, żeby przeżyć nasze życie na kolanach, ale odczuwać tą potrzebę podziękowania Panu Bogu za wszystko, co nas spotyka i prosić Pana Boga o wszystko, czego pragniemy całym naszym sercem. Już nawet poganie od niepamiętnych czasów szukali kontaktu, czy też możliwości odwołania się do jakiejś wyższej istoty, czy jakiejś innej siły sterującej ich życiem. Zauważamy, że wszystkie narody ziemi albo już mają, albo poszukują swoich bogów, czy też duchów, którym chcą być poddani. Okazuje się jednak, że mimo tych usilnych starań, narody tego świata jakoś nie mają dostępu do tego jedynego prawdziwego Boga. I ktoś może zapytać w tym momencie, dlaczego tak się dzieje. W liście do Żydów w 11 rozdziale, a 6 wersecie są te wspominane już bardzo ważne słowa wspomniane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. A więc komu Pan Bóg daje nagrodę? Czy wszystkim? Czy każdemu, kto pragnie jakiejś nagrody? Czy stwarza możliwość kontaktu tylko tym, którzy tego naprawdę szukają? Bo jeżeli komuś się wydaje, że coś mu się od życia należy, jakieś względy, wpływy czy coś innego, tylko dlatego, że on żyje i dlatego, że jest taki dobry, to niestety jest w bardzo wielkim błędzie. Dlatego musimy mieć tą świadomość, że możliwość odwoływania się do samego Pana Boga jest sama w sobie już wielkim błogosławieństwem, że możemy z tak wielką, cudowną, wspaniałą istotą utrzymywać bezpośredni kontakt. Zauważmy, że w naszym codziennym życiu, kiedy chcielibyśmy porozmawiać z ludźmi możnymi tego świata, to czy to jest możliwe? Gdybyśmy chcieli dostać się do ludzi, którzy sprawują jakieś ważne urzędy w jakimkolwiek kraju, no to czy istnieje taka możliwość, że zachodzimy do jakiegoś urzędu, otwieramy drzwi, wchodzimy i rozmawiamy z kim chcemy? No nie ma takiej możliwości. A tutaj mamy możliwość bezpośredniej rozmowy, bezpośredniego kontaktu z samym Stwórcą Wszechświata. A znajdują się tacy ludzie, którzy po prostu tego nie doceniają. Uważają taką możliwość za coś bardzo pospolitego. Dlatego więc potrzebna jest ta świadomość, że możliwość rozmawiania z Panem Bogiem jest czymś naprawdę bardzo wielkim i niezmiernie ważnym w życiu każdego chrześcijanina. Kiedy oddajemy się na wyłączną służbę Panu Bogu, a nasza ofiara zostaje przyjęta i zostajemy przyjęci w poczet Jego dzieci, otrzymujemy pewną miarę Ducha Świętego, a ten ogień miłości, który w tym momencie akurat bardzo mocno się pali w naszym sercu, jest tak silny, że wydaje nam się, że wypali w nas i wokół nas wszelkie zło, jakiekolwiek tylko może się do nas przybliżyć. Naszym zadaniem z kolei jest nie dopuścić do tego, żeby ten zapał w jakikolwiek sposób zaczynał słabnąć. Wspomnijmy jeszcze raz tematowy fragment. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, albowiem tacie jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam. I dalej czytamy w 19 wersecie pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdziału: Ducha nie zagaszajcie. Te uczucia naszego serca, które towarzyszą naszemu wstąpieniu na drogę ofiarowania, w tym momencie są bardzo silne. I naszym zadaniem jest, żeby one nigdy nie osłabły w czasie całej naszej ziemskiej pielgrzymki. Stąd więc właśnie zachęta apostolska, aby ducha nie zagaszać. Nie chciałbym w tej chwili rozwijać tematu o niebezpieczeństwie i sposobach gaszenia ducha, tylko króciutko wspomnę, że musimy stworzyć odpowiednie warunki, aby ten duch mógł się rozwijać w nas i aby nie był zagłuszany przez różne niekorzystne czynniki. A jednym ze sposobów wzmacniania ducha jest ciągła społeczność z Panem Bogiem. Ale jak tego dokonać? Tu brat wspominał w poprzednim rozważaniu o konieczności społeczności zborowej. Żeby nie opuszczać społecznego zgromadzenia, jako niektórzy zwyczaj mają. A jeżeli ja sobie nie pójdę na nabożeństwo raz, drugi, piąty, dziesiąty, bo najpierw mi się wydaje, że nic wielkiego się nie dzieje, potem, skoro nie byłem już tyle razy, to jak jeszcze raz nie pójdę, to też nic się nie stanie. A potem, jak już mi zaczyna coś brakować, to mówię, no to po co pójdę na zebranie, bo wszyscy się będą pytali, dlaczego mnie tak długo nie było. Tylko wtedy, co się dzieje właśnie z tym naszym duchem? Pała coraz słabiej, jego płomień jest coraz chłodniejszy, a potem, kiedy nawet spotkamy na mieście kogoś z braterstwa, to wydaje się jakiś obcy. Mało tego, uświadamiamy sobie, że ktoś z braterstwa, z kim kiedyś rozmawialiśmy bardzo szczerze, potrafiliśmy się razem pomodlić do Pana Boga, ten ktoś wydaje mi się obcy. A w tym czasie, kiedy lekceważyłem uczestnictwo w społeczności braterskiej, nie miałem czasu się pomodlić, bo miałem wiele innych ważniejszych rzeczy do zrobienia. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, z którym musimy walczyć, abyśmy mieli zawsze świadomość tego, że naprawdę mamy za co podziękować Panu Bogu i mieć świadomość tego, że możliwość rozmawiania z Panem Bogiem to nie jest rozmowa z sąsiadem, ale to jest wielkie błogosławieństwo i możliwość bezpośredniego kontaktu ze Stwórcą Wszechświata. Kiedy zaczynamy odczuwać brak Ducha Sprawiedliwości czy Ducha Prawdy, natychmiast musimy spieszyć przed boskie oblicze z prośbą o uzupełnienie tego, co nam brakuje. Nie znaczy to wcale, że mamy zaniedbywać nasze codzienne obowiązki. Tak jak już wspominałem, że całe nasze życie musi przebiegać na kolanach i nic poza tym. Będziemy się tylko i wyłącznie modlić, a będziemy głodni i bosi. Sposób naszego życia jednak powinien być tą nieustanną modlitwą, ale jak to zrobić, do tego jeszcze dojdziemy. A częściowo już wspominałem o tym. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, a 8 wersecie, również mamy wspomniane, że naszym obowiązkiem jest również zadbanie o to, aby móc godnie żyć i swoim życiem przez to być przykładem dla innych. Jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Widzimy więc, że nie możemy popadać z jednej skrajności w drugą, a rozsądek jest dowodem naszej chrześcijańskiej dojrzałości. Uświadomienie sobie granicy, której nie możemy przestąpić. Pan Jezus dał nam wiele wspaniałych przykładów różnych modlitw, a naszym zadaniem jest umiejętne ich wykorzystanie. Kiedy nasz Pan był na osobności, modlił się całą noc. Potem, kiedy wyszedł z Jordanu po swoim chrzcie, rozmawiał z Panem Bogiem przez 40 dni i nocy, poznając, Jego wolę względem swojej osoby i całej ludzkości. Jednym z przykładów, jak należałoby się modlić, mamy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale od 5 do 8 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. No to ktoś teraz powie, no to po co w ogóle się modlić, skoro Pan Bóg wie, czego ja potrzebuję, zanim ja Go o to poproszę. Owszem, Pan Bóg wie. Tylko czy ja mam świadomość, że to, co otrzymuję, to nie jest to moja zasługa, ale jest to dar od samego Pana Boga. A kiedy jest to błogosławieństwo wyproszone, to wtedy mamy możliwość, czy też okazję lepszego docenienia tego i uszanowania, że to otrzymaliśmy od Pana Boga, a nie wypracowaliśmy tego sami. Przyglądając się tym wskazówkom, możemy zauważyć, że nasze modlitwy mają być uzależnione od pewnych okoliczności, w jakich są zanoszone. A stosując się do słów naszego Pana, w swojej modlitwie nie powinienem być zbyt wielomówny. Czasami daje się zauważyć takie modlitwy, gdzie po pewnym czasie wszyscy współuczestnicy tej modlitwy nie bardzo zastanawiają się nad treścią tego, co jest mówione, ale zaczynają się zastanawiać nad tym, kiedy ta modlitwa się skończy. A tak naprawdę to chyba nie o to chodzi. Pozostaje jeszcze świadomość tego, że w czasie publicznej modlitwy nie prosimy o coś w swoim własnym imieniu, ale jesteśmy wyrazicielami stanu serc nas wszystkich, wszystkich uczestniczących w tej modlitwie, w tym nabożeństwie. Więc moje modlitwy powinny być takie, aby wszyscy jej słuchający mogli potem za mną z czystym sumieniem powtórzyć amen. W tomatowym fragmencie wspominałem, by modlić się bez przestanku. A co do tego dodaje jeszcze apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale od 11 do 14 wersetu. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Według tego fragmentu uświadamiamy sobie, że nasze modlitwy powinny opierać się przede wszystkim na wierze i zaufaniu Panu Bogu. A kiedy o coś prosimy, to czuwajmy, czy nasze modlitwy zostały wysłuchane. Ale czy zauważamy, że moja modlitwa została wysłuchana tylko wtedy, kiedy to, o co prosiłem, to zostało spełnione? Czasami mogę prosić Pana Boga wielokrotnie o coś, czego nigdy nie dostanę. I czy to znaczy, że Pan Bóg mnie nie kocha i nie wysłuchuje mojej modlitwy? Czy zupełnie odwrotnie? Otóż, skoro proszę Pana Boga o coś, z czym On się nie zgadza, i mimo moich usilnych próśb nie otrzymuję tego czegoś, to nie jest to dowód na to, że Pan Bóg mnie nie kocha, ale jest to dowód na to, że Pan Bóg lepiej niż ja wie, czego ja potrzebuję. W myśl tego, o czym wspominaliśmy wcześniej. Zanim o to Go poprosimy, to Pan Bóg wie, czy nam to jest potrzebne, czy też nie. A skoro tego nam nie daje, to znaczy, że nam to jest niepotrzebne. A gdybyśmy to otrzymali, to moglibyśmy potem tego żałować. Sami bardzo często właśnie nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, co tak naprawdę nam jest bezwzględnie potrzebne do zbawienia. A czasami jest to właśnie potrzeb tego starego ja. Jest to potrzeb wynikły z tego starego samolubstwa, być może z braku pokory, ale wydaje mi się, że mi to jest bardzo potrzebne w moim życiu i ja bardzo bym pragnął, żeby Pan Bóg w jakiś sposób tak pokierował moim życiem, żebym ja to otrzymał. Ale Pan Bóg może być innego zdania. Nasz Pan w Getsemane dał nam bardzo piękny przykład na to, że na Panu Bogu nie możemy niczego wymuszać. Możemy wyrazić nasze pragnienie. Ale skoro oddaliśmy się Panu Bogu na wyłączną służbę, to przyjęliśmy Jego wolę w stosunku do nas jako naszą. W Ewangelii według świętego Łukasza w 22 rozdziale, a 42 wersecie czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nasz Pan nie żądał tego. On prosił. Ale zarazem miał świadomość, że przyjął wolę Ojca jako swoją i potwierdza w tej modlitwie swojej, że nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Pozostaje nam jeszcze prośba o boską mądrość, o której również tutaj brat przede mną wspominał. Święty Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale od 5 do 7 wersetu napisał: A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z czym? Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej, przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Przypomina mi się pewien przykład. Przypuszczam, że wielu z braterstwa doskonale znany. Kiedy pewnej niewieście przeszkadzało drzewo przed domem. I bardzo prosiła Pana Boga o to, żeby zabrał jej to drzewo sprzed domu, bo zasłania jej słońce. No i kiedy rano wstała, patrzy, drzewo stoi dalej. A ja wiedziałam, że tego drzewa to Pan Bóg nie usunie. Czy to była modlitwa z wiarą? Chyba nie. Poza tym pozostaje jeszcze świadomość, że to, co leży w gestii człowieka do wykonania, to Pan Bóg za nas pracować nie będzie. I jeżeli mi zasłania jakieś drzewo, światło słoneczne, to możemy sami zadbać o to, żeby to drzewo stamtąd zniknęło. Z zachowaniem wszelkich przepisów. A nie wymuszać na Panu Bogu, żeby w cudowny sposób zabrał sobie to drzewo, które mi przeszkadza. Tak więc jeżeli prosimy o coś z wiarą, a będzie to zgodne z boskimi zamiarami względem nas, to zostanie nam to dane. Chciałem króciutko zwrócić uwagę na modlitwę najmądrzejszego króla, króla Salomona, który nie prosił o nic innego, tylko właśnie o mądrość Bożą, która mu była niezmiernie potrzebna do tego, aby mógł godnie reprezentować Pana Boga pośród narodu izraelskiego. I ta modlitwa została wysłuchana. Mamy to opisane w pierwszej Księdze Królewskiej w trzecim rozdziale od 5 do 12 wersetu. Historia jest doskonale wszystkim znana, nie będziemy jej przytaczać w tej chwili. Zauważamy w tym wydarzeniu, jak bardzo wielką wiarę posiadał właśnie Salomon. A kiedy będę prosił Pana Boga o cokolwiek, tylko dlatego, że ktoś słucha, albo dlatego, że tak wypada, to moja modlitwa nie wzniesie się wyżej jak moja głowa, pozbawiona wiary i Bożej mądrości. Taka modlitwa nie może zostać wysłuchana i znajdują tu zastosowanie słowa świętego Jakuba z 4 rozdziału a 3 wersetu. Proście, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jak więc mamy prosić dobrze i mieć pewność, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i że otrzymamy boskie błogosławieństwo? Czy jest w ogóle taka możliwość? Jest. Kiedy uczniowie prosili naszego Pana właśnie o to, aby nauczył ich się modlić, to nasz Pan podał przykład, jak należałoby to zrobić. W Ewangelii według świętego Łukasza w 11 rozdziale od 2 do 4 wersetu czytamy: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ewangelista święty Mateusz te słowa zapisał nieco inaczej, w wersji takiej, która jest jakby bardziej znana. I kiedy uczniowie prosili Pana Jezusa, aby ich nauczył, jak mają się modlić, no to On właśnie podał ten przykład właściwej modlitwy. I zauważamy tutaj pewne prawidłowości. Spróbujmy na moment się zatrzymać właśnie na treści tej modlitwy. Modlitwa Pańska zaczyna się jakoby adresem: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie. I tu należałoby zauważyć, że orzeczenie Ojcze nasz było dla Żydów czymś nowym. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że uważali Abrahama za swojego praojca, a siebie tylko jako nieudolnych sług zakonu Bożego. Uczniowie z kolei mieli przez to zrozumieć, że będąc w społeczności z naszym Panem, zostali uprzywilejowani i mogą uważać się za synów Bożych właśnie. I stąd słowa Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Modlitwa ta miała zapewnić ich, że Bóg uznaje ich nie tylko za swoich sług, ale również za swoich synów. A to zgadza się z kolei ze słowami zapisanymi przez świętego Jana w 1 rozdziale, 12 wersecie. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Mamy tu wyraźnie podkreśloną przyjaźń i miłość właśnie Ojca do swoich dzieci. Jest to coś najwspanialszego, co może nas spotkać w naszym życiu. Zauważmy, że w naszych rodzinach, kiedy nasze dzieci miały jakiś problem, będąc małe, i kiedy przyszły po poradę do swoich rodziców, a rodzice z łagodnym uśmiechem na twarzy potrafili tym problemom zaradzić, to dziecko odchodzi szczęśliwe. Bo tatuś albo mamusia zaradzili na mój problem. A my w tej chwili mamy tą możliwość prośby o pomoc najwyższą istotę. Dalej mamy pokazane uwielbienie. Święcie imię Twoje. Słowa te wyrażają uwielbienie, docenienie boskiej wielkości, dobroci i mądrości. Wyrażają także stosowną cześć dla samego Stwórcy. Przystępując więc do naszej modlitwy, nie możemy być samolubni i myśleć tylko o sobie, ale nasza pierwsza myśl powinna dążyć do właśnie uwielbienia Pana Boga. W Psalmie 116, 12 do 14 wersetu mamy podane bardzo ważne słowa. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa? Czy to zawsze jest moją pierwszą myślą, kiedy na przykład rano otwieram swoje oczy? Czy jednak czasami zastanawiam się nad rzeczami zupełnie innymi, zupełnie niezwiązanymi ze sprawami Bożymi? A nasze modlitwy nie mogą nawet w najmniejszym stopniu umniejszać czci należnej imieniu naszego Ojca. Bardzo więc jest dobrze, kiedy będziemy rozwijać w sobie poczucie czci, bo pomoże nam to w późniejszym czasie przestrzegać pewnego porządku, zarówno w naszym życiu, jak i w naszych modlitwach. Skoro Pan Bóg, Jego chwała i cześć mają być pierwszymi w naszych myślach, to nasze następne myśli powinny dotyczyć Jego Królestwa. W myśl wskazówek zawartych właśnie w modlitwie pańskiej. Przyjdź Królestwo Twoje. Mamy obowiązek pamiętać, że to Królestwo, o które się modlimy, kiedy zostanie ustanowione, to będzie tym najlepszym, najwspanialszym lekarstwem na wszystkie niedomagania i utrapienia całej ludzkości. W 21 rozdziale Księgi Objawienia, 4 wersecie czytamy: I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Tak jak wspomniałem, będzie to lekarstwo na wszystkie choroby całego świata. Kiedy więc przychodzą jakieś doświadczenia, jakieś choroby w dniu dzisiejszym, to spróbujmy ich nie wyolbrzymiać sobie przed naszymi oczyma, a wręcz przeciwnie, spróbować poszukać w tym wszystkim jeszcze wzmocnienia. Po to, żeby dostrzec kogoś innego, kto przeżywa jeszcze większe doświadczenia jak ja, kto cierpi jeszcze bardziej niż ja i potrzebuje boskiej pomocy jeszcze bardziej niż ja. Zauważmy, że jest jeszcze całkiem sporo takich, którym jest zupełnie gorzej niż nam i bardziej potrzebują tej pomocy niż my sami. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 22 i 23 wersecie czytamy: bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za tym wspaniałym królestwem. Dlatego wypowiadając słowa „przyjdź królestwo Twoje”, automatycznie myślimy o tej wspaniałej nadziei królestwa, o tej możliwości naprawienia wszelkiego zła, jakie jest na ziemi. Pamiętajmy o możliwości uczestniczenia w Jego chwale i wielkim dziele błogosławienia całego świata. Kiedy w ten sposób będziemy podchodzili do naszej modlitwy, to te doświadczenia, o których wspominaliśmy już dzisiaj, będą nam się wydawały tylko tymi lekkimi, chwilowymi uciskami. Spróbujmy sobie przez moment przypomnieć, jak wiele wycierpiał apostoł święty Paweł. Apostoł, który napisał właśnie te słowa w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 17 wersecie: albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. A przypomnijmy sobie, jak wiele ten apostoł wycierpiał. Jego cierpieniami i doświadczeniami to moglibyśmy obdzielić całkiem sporą grupę ludzi. A on swoje doświadczenia nazywa króciutkim, lekkim uciskiem. Myślę, że jest to bardzo piękny wzór do naśladowania. Dalej mamy wspomniane: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prośba taka, zanoszona ze szczerego serca, oznacza, że kto zanosi tą prośbę do Pana Boga, całkowicie podporządkował się Jego woli. A te słowa jednocześnie oznaczają nadzieję, że wola Boża w końcu będzie prawem panującym w tym wspaniałym królestwie. Często jednak, być może nie do końca świadomie, swoim życiem zaprzeczamy temu, o co prosimy. Słowo Boże wyraźnie określa, jaka jest wola Boża względem nas. A ja może czasami jednak próbuję zmieniać tą wolę Bożą w stosunku do siebie, a próbuję wolę Bożą podporządkowywać właśnie swoim ambicjom. Pismo Święte wyraźnie wymaga od nas, na przykład, posłuszeństwa dzieci względem rodziców, tego, aby rodzice nie byli przykrymi dla swoich dzieci. A ja być może czasami traktuję Słowo Boże wybiórczo i próbuję wymuszać tylko to, co akurat mnie jest wygodne. To, co akurat mi pasuje. Bo mam nieposłuszne dziecko. Ale czy nie doprowadziłem do tego nieposłuszeństwa, do tego braku autorytetu, swoją niekonsekwencją, swoim brakiem okazania miłości? Czy tym, że to dziecko nie ma dobrego wzoru do naśladowania w swoich rodzicach? Bo kiedy słyszy, że rodzice rozmawiają ze sobą coraz głośniej, a kiedy te rozmowy zaczynają przekształcać się w krzyk, to czy takie dziecko tego nie widzi? Kochani braterstwo, nic bardziej mylnego. Dzieci są tak doskonałymi obserwatorami, że jeszcze zanim my zaczynamy się sprzeczać ze swoim współmałżonkiem, to dziecko już wyczuwa tą gęstą atmosferę w domu i widzi, że szykuje się coś niedobrego. Kiedy Biblia wymaga szacunku względem współmałżonka, a my modlimy się bądź wola Twoja, a robimy wszystko, aby była wykonywana wola moja, a nie wola Boża, mając pretensje do wszystkich wokół siebie o wszelkie zło, jakie nas dotyka, brak Bożego błogosławieństwa, a nie zastanawiam się, czy przypadkiem ja swoim życiem nie powoduję tego, że Pan Bóg jakby się trochę od nas odwrócił, to jak to się ma do prośby o wypełnianie się woli Bożej w moim codziennym życiu? Zwracajmy uwagę na to, abyśmy byli zawsze świadomi tego, co mówimy i o co prosimy. Bo z tym również związana jest nasza bardzo wielka odpowiedzialność. Dalej, modlitwa pańska mówi o tym, aby prosić o chleb powszedni, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. W opisie Ewangelisty świętego Mateusza ten opis jest nieco lepiej oddany, gdzie mówi: chleba naszego daj nam dzisiaj. Zawiera się w tym myśl ustawicznego spolegania na Bogu na każdy dzień naszego życia. W 6 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w 25 rozdziale, a 6 rozdziale, a wersety 25 i 26 czytamy: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym je przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, ani żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Prosimy więc Pana Boga o chleb na dzisiaj, a nie na jakąś odległą przyszłość. Prosząc o chleb, nie prosimy o jakieś wymyślne dania, jak to się określa w tej chwili takim pojęciem z górnej półki, a tylko o to, abym dzisiejszego dnia nie chodził głodny. A przyglądając się na to wszystko z boku, możemy zauważyć, że ludzie, którzy żyją skromnie, nie dogadzając sobie zbytnio, są szczęśliwsi i nie mają się o co martwić. Na przykład, co się stanie, kiedy mnie okradną, bo nie mają z czego. Ale nasze zadowolenie nie powinno również wynikać z braku ambicji, ale powinno wynikać z naszej wiary. Bo w posiadaniu dóbr doczesnych zupełnie nie dopatrujemy się niczego złego. Pozostaje tylko kwestia, jak je wykorzystujemy i czy pieczołowanie o ten żywot nie zabiera całego mojego czasu. Bo spotkałem się z takimi ludźmi, którzy wcale nie kryją się z tym, że mają tak bardzo ciekawą, interesującą pracę, że są nią zaabsorbowani od świtu do nocy i nie mają czasu zajrzeć do Słowa Bożego. Nie mają czasu iść na zebranie, no bo jak pracuje od świtu do nocy przez cały tydzień, to w niedzielę potrzebuje się wyspać. Pozostaje tylko kwestia umiejętnego wyboru. Co dla kogo jest ważniejsze? A jeżeli potrafimy oddzielić pracę od spraw Bożych, to jest bardzo ważne. Bo skoro poświęciliśmy się na wyłączną służbę Panu Bogu, to wcześniej czy później Pan Bóg może się o nas upomnieć. I na pewno się upomni. Musimy też pamiętać przy tym wszystkim, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, że jesteśmy grzeszni, przez to potrzebujemy boskiej łaski przebaczenia. Prosimy więc w tej modlitwie i odpuść nam grzechy nasze. Czy też według słów Ewangelisty Mateusza, odpuść nam nasze winy. Przystępując do modlitwy, nie zapominajmy o naszych słabych, upadłych ciałach. I skoro prosimy Pana Boga o przebaczenie naszych grzechów, to znaczy, że sprzeciwiamy się grzechowi, a jakikolwiek popełniony grzech wynika z niedoskonałości naszej ludzkiej natury. Słowa te oznaczają wyznanie, że dana mi szata sprawiedliwości została w jakiś sposób splamiona. I moim szczerym życzeniem jest to, żeby ją oczyścić z powrotem. Abym okazał się czystym przed obliczem Bożym. Ale prośba ta nie może dotyczyć świadomych, dobrowolnych grzechów. Bo gdybyśmy dobrowolnie grzeszyli, po przyjęciu znajomości prawdy, nie byłoby już podstaw do tego, aby nam przebaczyć. Istnieje jeszcze pojęcie grzechu częściowo świadomego. Czy też gdy mamy do wyboru jakieś mniejsze czy większe zło, ale zawsze jest to zło przed obliczem Bożym. Istnieje wtedy możliwość przebaczenia, ale taki grzech nie może obejść się bez pokuty i pewnego rodzaju kary. Pamiętamy historię króla Dawida, która jest opisana w drugiej księdze Samuelowej w 12 rozdziale od 10 do 18 wersetu. Nie będziemy tej historii w tej chwili czytać całej. Pamiętamy, że Dawid przyznał się do popełnienia grzechu, pokutował, ale dziecko, które zostało spłodzone w tym grzechu, musiało umrzeć. Nasz Ojciec Niebieski wyraża gotowość do przebaczenia naszych win, ale zastrzega sobie prawo do tego, aby wymierzyć nam stosowną karę. Apostoł Święty Paweł daje nam pewną receptę na samokontrolę i doprowadzenie naszego ciała do posłuszeństwa. W 9 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a w 27 wersecie czytamy, że ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, aby stać innym każąc, sam nie był odrzucony. Ten werset uświadamia nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Że to, o czym mówimy tutaj, z tego miejsca, to idzie za tym bardzo wielka odpowiedzialność. Czy tylko mówię o tym, co pisze Słowo Boże, czy potrafię to jednak i wykorzystuję to w moim codziennym życiu. Prosząc o przebaczenie naszych win, nie możemy również zapominać o przebaczaniu innym. Myśl tego, co mamy tu zapisane, bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. I tutaj również święty Mateusz oddał może bardziej poprawnie te słowa i logicznie. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Skoro sami jesteśmy niedoskonali i nie potrafimy wypełnić woli Bożej względem nas najlepiej, jak to jest możliwe, to i inni ludzie, którzy nas otaczają, również są niedoskonali. Oni również potrzebują nawet naszego przebaczenia, skoro zawinili coś właśnie przeciwko nam. Mając świadomość dostąpienia łaski przebaczenia i tego, że nadal będziemy jej potrzebować, nie możemy sobie pozwolić na brak miłosierdzia i brak przebaczenia dla tych, którzy zawinili coś przeciwko nam. Jeżeli nie odpuścimy z serca tym, którzy cokolwiek zawinili przeciwko nam, to również i Ojciec Niebieski nie odpuści nam naszych przewinień. Skoro liczymy na przebaczenie, to i również my musimy być gotowi na przebaczanie innym. Te słowa modlitwy mogłyby równie dobrze brzmieć mniej więcej w taki sposób. Odpuść nam nasze winy na tyle, na ile my potrafimy przebaczać. Powstaje tylko pytanie. Czy jesteśmy na tyle odważni, aby modlić się w ten sposób? Panie Boże, odpuść mi moje winy na tyle, na ile ja potrafiłem odpuścić mojemu bratu czy siostrze, którzy cokolwiek zawinili przeciwko mnie. Jest to trudne. Ale nasze przebaczenie powinno polegać na niepowracaniu nigdy więcej do sytuacji, w której przyjęliśmy na przykład czyjeś przeprosiny, więc skoro przebaczyłem szczerze, to nigdy więcej do tego nie wracam. Ale czy czasami nie zdarza się taka sytuacja, że ktoś komuś wypomina swoje żale sprzed kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat? A pamiętasz, jak ja przebaczyłem tobie 10 lat temu twoją obmowę, a ty nie chcesz mi teraz przebaczyć takiego małego kłamstwa? Zapytam teraz, czy tak naprawdę wybaczyłem te 10 lat temu, czy nie? Skoro potrafię wypominać w tej chwili komuś drugiemu, że ja w stosunku do ciebie to byłem dobry i miłosierny, a ty w stosunku do mnie to nie chcesz. No niestety. Skoro to pamiętam i do tego wracam, to znaczy, że nie potrafiłem szczerze wybaczyć. Zdolność wybaczania jest dosyć trudna, ale nieodzowna do uzyskania przebaczenia od Pana Boga, I kiedy zdarzają się takie sytuacje, kiedy nie do końca wiemy, jak się zachować i co zrobić, przypomnijmy sobie przypowieść o dwóch dłużnikach i spróbujmy się szczerze postawić na właściwym miejscu. Dalej mamy wspomniane: nie wódź nas na pokuszenie. Pamiętamy przy tym na słowa świętego Jakuba z 1 rozdziału 13 wersetu, gdzie mamy napisane, że Bóg nikogo nie kusi. Wypowiadając więc te słowa, nie obawiamy się tego, że Pan Bóg będzie nas kusił, ale prosimy Pana Boga, aby tak pokierował naszym życiem, aby te pokusy, które na nas przyjdą, nie stały się zbyt silne do przezwyciężenia. Prosimy więc, abyśmy w porę dostrzegli drogę wyjścia z właśnie tego pokuszenia i mogli okazać się zwycięzcami. A pokusy przychodzą od szatana, od naszej upadłej ludzkiej natury, a szatan robi wszystko, aby jak najdalej odwieźć nas od Pana Boga. Ale nie możemy za to wszystko obciążać winą Pana Boga, bo Pan Bóg pozwala tylko na nasze doświadczenia, ale na pewno nas nie kusi. Jakże często widzimy różne zło i prosimy w naszej modlitwie, ale nas zbaw ode złego. Jak często widzimy zło, które dotyka dosłownie wszystkich. Szczególnie bolesne w tym wszystkim jest to, że widzimy niewyobrażalne zło, przez które cierpią tak niewinne i bezbronne istoty jak dzieci. Jakże często widzimy cierpienia dzieci na całym świecie, spowodowane wręcz niewyobrażalną głupotą i złem dorosłych. Bo akurat sobie dorośli wymyśleli, że będą się bawili w wojnę. A kto na tym wszystkim najbardziej cierpi? Właśnie dzieci. Modlimy się więc, aby wszelkie zło Pan Bóg oddalił od nas jak najdalej i jak najdalej od naszych najbliższych. Kiedy modlimy się, zbaw nas ode złego, będziemy również w tym kierunku pracować. Będziemy pracować nad naszym charakterem, aby osiągnąć poziom jak najbardziej zbliżony do wzoru wystawionego w naszym Panu. Kiedy uświadomimy sobie wagę modlitwy, świadomość odpowiedzialności z niej związanej, kiedy skorzystamy z tych wszystkich wskazówek i będziemy potrafili oddzielić wolę naszej upadłej ludzkiej natury od woli Bożej w stosunku do nas, to na pewno będziemy prosili Pana Boga o to, co będzie zgodne również z Jego wolą w stosunku do nas. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jeden werset. Z Ewangelii według świętego Jana, 16 rozdziału, a 24 wersetu. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Zanosimy więc nasze modlitwy w imieniu i przez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. A to dlatego, że nasze niedoskonałości są zakryte Jego szatą sprawiedliwości. I przez zasługę naszego Pana, Pan Bóg patrzy na nas jako na tych czystych, z którymi można się liczyć, bo Pan Bóg z grzesznikiem się nie liczy. I kiedy Pan Jezus dał przykład, jak należy się modlić, o co prosić, za co dziękować i w jaki sposób wyrażać cześć i chwałę Panu Bogu, to teraz dodaję, że teraz już możecie prosić w imieniu moim, bo dotąd jeszcze o nic nie prosiliście. Teraz już proście, bo wiecie jak. My też mamy świadomość, jak mamy prosić, o co. Tylko czy zawsze umiejętnie z tej świadomości korzystamy? Przypominajmy sobie te piękne wskazówki w naszym codziennym życiu, abyśmy prosili tylko o to, co jest zgodne z wolą Bożą w stosunku do nas. Prośmy więc z wiarą i nadzieją, a na pewno to otrzymamy. A wtedy nasza radość będzie zupełna w tym wspaniałym królestwie, do którego się wszyscy wybieramy, a czego wszystkim ze szczerego serca życzę, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen. Amen.